Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj opowiem o książce Jeana Claude'a Larche, prawosławnego wybitnego francuskiego teologa i filozofa, chorzy od nowych mediów, świeżo wydanej przez wydawnictwo Bratczyk. Postanowiłam, że przedstawię jej treść w dwóch odcinkach, ponieważ jest z mojego punktu widzenia bardzo ważna i bardzo aktualna. Ona opowiada o, tak to sama nazwałam, może niepoprawnie, o człowieku zalogowanym, czyli człowieku uwięzionym w nowych mediach. Książka ostrzega, mówi o uzależnieniu. Jak takie zdiagnozować? W zasadzie to proste. Taki człowiek zalogowany jest telewizorem, przechodzi przez ulicę, wpatrzony w ekran smartfonu. Z nim zasypia i budzi się. Woli jego towarzystwo niż własnego dziecka. Nie potrafi go odstawić nawet na dzień. A u dzieci, jak się objawia, kiedy komórka zajmuje miejsce pluszowego misia. A strach przed oderwaniem się od nowych mediów ma już swoją nazwę. Nomofobia, co znaczy no-mobile-fobia. Nowe media, jak wiemy, dają ogromne możliwości. Przesuwając palcem po ekranie smartfonu, czytamy w książce, tak? Możemy zamknąć okiennice swojego domu w Burgundii, siedząc w tym czasie na plaży w Malediwach. Online można kupić wszystko. Można przez internet natychmiast wejść do bibliotek całego świata. Wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Natychmiast, bez czekania. Pięknie. Ale autor pyta, a gdzie jest radość oczekiwania? I porównuje radość z pierwszego dotarcia na szczyt góry z radością przeniesienia tam przez helikopter. Tam, gdzie brak czekania, wysiłku, cierpliwości, pragnienia, nie ma i intensywności radości, sumuje. Bo w ludzkiej egzystencji nie ma przyjemności bez bólu, radości bez trudu, szczęścia bez cierpienia, zaspokojenia bez oczekiwania. Znamy zalety nowych mediów, ale zamykamy oczy na zło, jakie wnoszą do naszego życia. Książka jest o drugim aspekcie. Autor przytacza badania Michela Desmurgera. Statystyczny typowy telewidz w wieku powyżej 15 lat spędza codziennie średnio przed telewizorem 3 godziny i 40 minut, czyli 20% swego czasu czuwania i 75% wolnego. Corocznie daje 1338 godzin. Inaczej prawie 2 miesiące. Tyle czasu nie trwa żaden urlop. Przeliczając na życie, którego teraz średnia długość jest szacowana na 81 lat, to 11 lat spędzonych przed telewizorem. A nawet 16, jeśli się weźmie tylko czas czuwania. Do tego trzeba dodać czas surfowania w internecie, pisania e-mailów, tweetów, uzupełniania swego konta na Facebooku, rozmowy przez telefon. To wszystko prowadzi do tak zwanego przyspieszenia czasu. I wchodzimy w sferę kultu prędkości. Ogromna ilość badań, stwierdza autor, we współczesnym świecie panuje prawdziwy kult prędkości, narzucany wszystkim sferom życia. Robimy wszystko coraz szybciej i tego samego wymagamy od innych. Jazda samochodem, pociągiem, lot, przesyłanie wiadomości, odbywa się coraz szybciej. Rzeczywistość oceniamy pod kątem zyskania czasu lub straty czasu. Zwłaszcza internet spełnia oczekiwanie zyskania czasu. On szybko, nieraz błyskawicznie zaspokoi wszystkie twoje pragnienia, ale też i uczyni więźniem twoich żądz. I co z tego mamy? Jakby to nie zabrzmiało paradoksalnie, ale mamy brak czasu. W latach 60. XX wieku powszechna była idea, marzenie, że maszyny umożliwią zaistnienie tak zwanej cywilizacji wolnego czasu. Dziś wiemy, że to złudzenie. Nowe media, bardziej niż wszelkie inne techniczne wynalazki, zredukowały nasz czas. Stworzyliśmy nowy typ człowieka, stale spieszącego się i przerażonego, że z niczym nie zdąży. On nie panuje już nad organizacją swojego życia, jego spokojnym rytmem, a to prowadzi do wypalenia się, jakże modne dzisiaj to słowo, fizjologicznego, psychicznego i duchowego, wyczerpania się w swoim ciele i duszy. A to już stanowi rodzaj piekła na ziemi, czytamy. Teraz o homo communicans. Człowiek jest żywy na tyle, na ile się komunikuje. Współczesny świat taką tezę stawia. Za nią podążają zwłaszcza młodzi. Nie macie, jeśli jesteś nieobecny poprzez swoje wpisy na Facebooku, Twitterze, masz pustą skrzynkę e-mailową czy brak SMS-ów. Tyle, że w tej komunikacji nieważne, co masz do powiedzenia, tylko sama komunikacja dla komunikacji, pozbawiona treści. W ten sposób komunikacja staje się ucieczką przed samotnością, bo pokolenia są skłócone, rodziny się rozpadły, związki niestabilne, ludzie odizolowani fizycznie i często nie mają wspólnych wartości. Komunikacja więc staje się lekiem na samotność, ale niedoskonałym, bo często ją pogłębia. Komunikacja ma zastąpić żywy kontakt, ale przecież tego nie uczyni. Autor pisze z punktu widzenia zachodnich społeczeństw, a wzory zachodnie szybko do nas przenikają. Jakie one są? Dziadkowie zostali praktycznie wyrzuceni poza bezpośredni krąg rodziny albo wyszli z niego dobrowolnie na rzecz wygody swojego życia. Namnożyło się rozbitych rodzin albo i osób żyjących samotnie. Stosunki między ludźmi, że tak powiem, ocieleśniły się. Nie czujemy dotyku czyjejś dłoni, nie widzimy lśniących oczu albo twarzy z grymasem bólu. Ciało stało się jakby bezużyteczne, niewidzialne, nieaktywne. Jakież ubóstwo relacji zaproponowały nam nowe media, choć ich ilość zwielokrotniły. Poza tym człowiek zalogowany pozostaje unieruchomiony w swoim fotelu. Zapomina o ciele, jakby chciał powiedzieć: żegnaj ciało, wystarczą mi palce do przesuwania treści na smartfonie i zmiany programów telewizyjnych. Autor charakteryzuje też autyzm. Ja tu bardzo mało miejsca poświęcę, ale takie najtrawniejszą według mnie uwagę odnotowałam. Autyzm to głównie zamknięcie się w sobie. Paniczny strach przed spotkaniem z drugą osobą. Ci, którzy mają problem z autyzmem, chętnie, bezcieleśnie korzystają z nowych mediów, a tym samym chorobę pogłębiają. Proszę Państwa, to jest obecne u nas. Niedawno pamiętam rozmowę, która mnie szokowała. z osobą, która pracuje w przedszkolu dla dzieci autystycznych i ona powiedziała, że jest tam dziecko, które ze swoją nauczycielką i wokół z innymi osobami dorosłymi porozumiewa się tylko przez komórkę. Inaczej nie umie. Inaczej budzi to w tym dziecku lęk. Nowe media są też sferą bezprawia i bezkarności, bo dają wolność. Można w nich występować pod pseudonimem, czyli korzystać z braku odpowiedzialności. Można, w cudzysłowie, nie szczędzić wtedy oszczerstw po twarzy, nękania wypowiedziami, denuncjowania cudzych zachowań, wyjawiania ich życia prywatnego albo szukania chłopca do bicia czy kozła ofiarnego. Jakże często tego typu wolność prowadzi zwłaszcza młodych do stanu depresji, a nawet samobójstwa, bo ktoś je w mediach szykanuje. Liczne badania, choć mało nagłaśniane, wskazują na fatalną rolę telewizji w dziedzinie przemocy i życia seksualnego. Według badań amerykańskich młody człowiek oglądający telewizję przez 2 godziny dziennie jest wystawiony w ciągu roku na 10 tysięcy scen przemocy. Albo francuskie badanie. Telewiz w ciągu 1 godziny oglądania telewizji średnio odbiera 2 przestępstwa i 10 aktów przemocy. A to oznacza znaczne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dzieci i nastolatków, bo prowadzi do nocnych koszmarów, strachu, agresywnego zachowania się. W nowych mediach życie prywatne wystawiono na sprzedaż. Jest taki trend. Politycy są proszeni o opowiedzenie na planie o swoim życiu prywatnym, z czego chętnie korzystają, licząc na większą popularność, na to, że staną się bardziej bliscy swoi. Tymczasem, ostrzega autor, następuje osłabienie ich autorytetu, desakralizacja funkcji. Polityków naśladują użytkownicy mediów. Swoje prywatne życie wystawiają w mediach do publicznego oglądu. Pozbawiają się tajemnicy. Ale tu nie tyle chodzi o pokazanie prawdy o sobie, ile o ekshibicjonizm, ekspozycję siebie, nieraz połączoną z utratą wstydu. To pozór tu jest ważniejszy często niż sam byt. Liczy się nie to, kim jesteś, ale za kogo się podajesz. Liczy się iluzja, bo przecież chodzi głównie o zwrócenie na siebie uwagi za wszelką cenę. Narobienie wokół siebie szumu. Nieraz za cenę pozbycia się intymności i wstydu. Nawet pokazania własnych dewiacji. A to później się mści. Po pierwotnym samozadowoleniu następuje faza smutku i depresji. Narcyzm budują także zdjęcia. Kiedyś robiono przede wszystkim zdjęcia w grupie dla upamiętnienia ważnych spotkań. Tam wszyscy byli jednakowo ważni. Teraz przeważają selfie. Człowiek sam sobie robi zdjęcie w zbliżeniu, pozostając na nim w absolutnym centrum. W ten sposób media rozwijają narcyzm, inaczej samolubstwo, uważane przez wschodnią duchowość za jedną z podstawowych namiętności natury ludzkiej, matkę wszystkich innych namiętności, mających nieraz dla człowieka zgubne skutki. Powiem jeszcze o w cudzysłowie substancji rozweselającej, ale ten termin mi się podoba. Otóż Michał Desmurgent, którego już przywoływałam, pisze tak. Wyobraźcie sobie substancję rozweselającą, której spożycie znacznie zwiększyłoby występowanie otyłości, uzależnienia od tytoniu i alkoholu, problemy ze snem, występowanie myśli samobójczych, ryzykownych zachowań seksualnych i zaburzeń nawyków żywieniowych, takich jak anoreksja, bulimia. I kończę. Taką substancją jest telewizja. Do telewizji doszło uwięzienie przed innymi nowymi mediami. Wszystko razem zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, pogorszenie widzenia, ponieważ oczy są skupione na ekranie w bezruchu powiek przez dłuższy czas, co generuje rozmaite patologie wzrokowe. Philippe Breton pisze, człowiek zalogowany jest istotą bez życia wewnętrznego i bez ciała, żyjącą w społeczeństwie bez tajemnic, osobą żyjącą tylko poprzez informacje i wymianę. W książce czytamy i o generowaniu przez nowe media innych chorób, nadciśnienia, cukrzycy, hipercholesterolemii, bezdechu sennego, zaburzeń endokrynologicznych i psychicznych, nietypowych typów raka. Powiem jeszcze o zaburzeniu snu, ponieważ wiele osób dzisiaj się na tą dolegliwość skarży. Larcher też pisze, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci bardzo rozwinęły się zaburzenia snu i używa się mnóstwo sposobów jego leczenia, ale z ograniczonym skutkiem. Zaburzenia autor wiąże z nowymi mediami. Pisze, że sen składa się z cykli. Jeśli przegapimy nadejście pierwszego cyklu, a ten jest związany ze zmniejszeniem się jasności wszelkich bodźców, to mogą nas ominąć kolejne jego fazy, w tym sen głęboki. W pierwszej fazie zasypiania nigdy nie będzie sprzyjał świecący i o zmiennym natężeniu światła, ekranu, telewizor czy smartfon. Będzie on utrzymywał człowieka w stanie czuwania. Sen zakłócą i nieustannie zmieniające się obrazy oraz same treści, zwykle bulwersujące i budzące emocje. Człowiek kumuluje zmęczenie przez cały dzień i dokłada do niego wieczorne, psychiczne, zmęczenie przed nowymi mediami i sen pryska. Bezsenność staje się plagą naszych dni. Również u dzieci i młodzieży, czego kiedyś w ogóle nie znaliśmy. I oto rada Larcher. Używanie nowych mediów może być podobne do uzależnienia od narkotyków. Spróbujcie przez kilka dni ich nie używać, a sen odzyskacie. Na tym skończę dzisiejszą opowieść, w zasadzie przybliżenie treści książki Jeana-Claude'a Larcher, Chorzy od nowych mediów. I w następnym odcinku przedstawię następne, czyli takie sprawy jak pogorszenie się stanu intelektualnego za sprawą nowych mediów, osłabienie refleksji, osłabienie sensu, niszczenie uwagi, niszczenie życia duchowego i jak z tym wszystkim radzić. Za dzisiaj dziękuję bardzo.
Ortodoksja.